Jeszcze raz przeczytajmy list do Rzymian, 13 rozdział, werset 1 do 7. Czy kontynuujemy temat kwestii władzy sprawującej rządy? I to będzie już ostatnia część, czyli trzecia z tego cyklu. Więc przeczytajmy. Niech każda osoba podporządkowuje się władzom sprawującym rządy. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Wszystkie one zostały ustanowione przez Niego. Dlatego kto się opiera władzy, przeciwstawia się Bożemu rozporządzeniu. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają wyrok. Rządzący przecież nie są postrachem dla dobrych, ale dla złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Władza bowiem jest na służbie u Boga, dla twojego dobra. Jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. Stąd należy się jej podporządkowywać. Nie tylko ze względu na gniew, ale także ze względu na sumienie. Dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga. Po to właśnie, by tego pilnować. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu szacunek, szacunek, komu cześć, cześć. To jest Boże Słowo. Więc do tej pory zobaczyliśmy, że Bóg jest najwyższym władcą, ponieważ jest stworzycielem nieba i ziemi. Do Niego cały wszechświat należy i On sprawuje władzę. Ale też zobaczyliśmy, że Bóg jako ten najwyższy władca ma przywilej, ma priorytet do tego, żeby udzielać władzy ludziom. I On jest źródłem władzy, wszelkiej władzy tutaj na ziemi. Jeżeli jest jakaś władza, to jest ta władza ma, czy pochodzi od Boga. Tak mówi apostoł Paweł. Zobaczyliśmy też, że jako chrześcijanie mamy nakaz, aby się podporządkowywać tej władzy. Nasze podporządkowanie się nie musi być absolutne, to znaczy, że we wszystkim. Władzy można się sprzeciwiać i należy się sprzeciwiać, jeżeli ta nakazuje nam rzeczy, które łamią Boże prawo. A Boże prawo jest dla nas prawem nadrzędnym. Ale nie ma takiej możliwości odrzucenia władzy, jeśli ta nie, na przykład nie spełnia naszych oczekiwań czy założeń. Każdej władzy należy się podporządkować. Oczywiście w granicach, które wyznacza nam nauka Chrystusa. I dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na czwartym wersecie. Władza bowiem jest na służbie u Boga, dla twojego dobra. I żebyśmy zobaczyli, co to znaczy. Generalnie, co to znaczy, że rządzący są sługami Bożymi, co to znaczy, że co to znaczy dla nas, że oni są sługami Bożymi i też co to znaczy, czy też jaki jest cel władzy, którą Bóg powierza ludziom. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Czyimi sługami są rządzący? Apostoł Paweł, mówiąc o władzy sprawującej rządy, mówi nam, że jest ona na służbie u Boga, dla naszego dobra. Mówi nam, że jest Bożym narzędziem karzącym tych, którzy popełniają zło oraz że ludzie, którzy tę władzę sprawują, są urzędnikami Boga, pilnującymi płacenie podatków. Zatem pojawiają się tu różne określenia, które jednoznacznie pokazują nam, że ci, którzy władzę sprawują, ci, którzy władzę mają, niezależnie czy są królami, czy są urzędnikami niższego szczebla, ci ludzie, którzy sprawują władzę, są Bożymi sługami. Być może jest to dla nas zaskoczenie, ale w zasadzie nie powinno być zaskoczeniem, ponieważ już takie określenia w stosunku do osób mających władzę pojawiają się w Starym Testamencie. I kilka przykładów. Na przykład Bóg mówi o królu Dawidzie jako o swoim słudze. Teraz więc powiedz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan zastępów, ja wziąłem cię z pastwiska od owiec, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. 2 Samuela 7:8. Oczywiście słowo sługa nie pojawia się wyłącznie w kontekście władzy. Ono pojawia się w odniesieniu do innych ludzi, którzy byli ludźmi wiernymi Bogu, ale niewątpliwie określenie oznaczające Bożego sługę wielokrotnie pojawia się w związku z Dawidem i z tym, że był królem nad Izraelem i że był sługą Bożym generalnie. Ale też określenie mój sługa, czy też podobne określenia pojawiają się wobec królów innych niż królowie żydowscy. Takie określenia pojawiają się w Starym Testamencie wobec królów pogańskich. Bóg nazywa tych królów też swoimi sługami i przykładem jest król Nebukadnezar, który podbił Judę i uprowadził jej mieszkańców do niewoli, do Babilonu i Bóg takiego człowieka, takiego władcę nazywa swoim sługą. To ciekawe. Jeremiasza 25:8-9. Dlatego tak mówi Pan zastępów, ponieważ nie słuchaliście moich słów, to ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona północne, oświadcza Pan. Wezwę też Nebukadnezara, króla Babilonu, mojego sługę. Następnie sprowadzę ich wszystkich na tę ziemię, na jej mieszkańców i na wszystkie okoliczne narody. Zniszczę was i te narody zupełnie. Uczynię je przedmiotem zgrozy i zdumienia i ruiną na zawsze. Więc Nebukadnezar, król Babilonu, jest nazwany przez Boga jego sługą. Inny przykład to Cyrus, władca Persji. Imperium Perskie zastąpiło Imperium Babilońskie, więc Żydzi, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu, stali się teraz częścią po tej zmianie Imperium Perskiego. I Cyrus, władca tego imperium, postanowił pozwolić Żydom na powrót do swojej ziemi i żeby odbudowali tam swoją świątynię. I o Cyrusie Bóg mówi tak, do Cyrusa mówię, mój pasterzu, bo on spełni wszystkie me pragnienia. Zapowiadam Jerozolimie, będziesz odbudowana, a świątynię zapewniam, posadowię cię. I w innym miejscu, w Izajasza 45:1, też o Cyrusie Bóg mówi tak. Tak mówi Pan do swego pomazańca, do Cyrusa, którego ująłem za prawą rękę, aby mu poddać narody, odpiąć pasy od bioder królów, aby przed nim pootwierać wrota, a bramy pozostawić niezamknięte. Mój pasterz, mój pomazaniec, kogo przypominają wam te słowa? Dawida. Tak? O królu Dawidzie Bóg mówi, że jest pasterzem, że jest jego pomazańcem. A tutaj mamy mowę o Cyrusie, który jest poganinem. I Bóg mówi o tym, że jest jego pasterzem, że jest jego pomazańcem. Więc to znaczy, że Cyrus, podobnie jak Dawid, też był sługą Boga. Cyrus nie znał Boga, nie był poganinem, ale Bóg mówi o nim jako o swoim słudze. Zatem te przykłady pokazują nam, że ci, którzy mają władzę, są Bożymi sługami, są Bożymi urzędnikami, są sługami Boga, ponieważ Bóg dał im władzę. Czy to rozumieją, czy zdają sobie z tego sprawę, czy sobie z tego sprawy nie zdają, to już jest wtórne. Chodzi o to, że Bóg, który ma wszelką władzę, jeżeli komuś udziela swojej władzy, czyli udziela władzy, to z automatu taka osoba staje się jego sługą. Z automatu staje się tego. Nie musi zdawać sobie z tego sprawy. Nebukadnezar w ogóle sobie z tego nie zdawał sprawy. Prawdopodobnie Cyrus też sobie nie zdawał sprawy. Ale ponieważ Bóg dał im władzę, to oni z automatu stali się Bożymi sługami. Więc każdy człowiek, któremu Bóg przekazał jakąś władzę, z automatu jest sługą Boga. I to jest tak biblijna perspektywa. Jako chrześcijanie w taki sposób powinniśmy patrzeć na urzędników państwowych, czy na generalnie wszystkich ludzi, którzy mają jakąś władzę nad nami. Czy też na nas samych, jeżeli mamy jakąś władzę. Ale co to oznacza dla nas? Czy jeżeli rządzący są Bożymi sługami, to czy to znaczy, że wszystko, co robią, jest zawsze słuszne, dobre, sprawiedliwe? Czy to znaczy, że jeżeli są Bożymi sługami, to zawsze i wszędzie czynią Bożą wolę? Więc zwróćmy uwagę na króla Dawida. On jest przykładem takiego modelowego, wzorcowego władcy. Dawid kochał Boga. Dawid był posłuszny Bogu. Dawid był człowiekiem według Bożego serca. Dlatego panowanie innych królów żydowskich było oceniane w świetle panowania czy postępowania Dawida. Jeżeli jakiś król postępował podobnie do Dawida, czyli chodził Bożymi drogami, kochał Boga, strzegł przykazań, dbał o sprawiedliwość, to o takim królu Bóg mówił, że postępuje jak mój sługa Dawid. A jeżeli tak nie było, to w takim przypadku Bóg mówił o takim królu, że nie postępuje tak jak mój sługa Dawid. Więc Dawid jest tym modelowym rządzącym, modelowym władcą. Ale czy to znaczy, że Dawid zawsze i wszędzie czynił Bożą wolę? Nie. Dawid był, można powiedzieć, kochanym człowiekiem, wspaniałym Bożym mężem, ale musimy pamiętać, że był też grzesznikiem i dopuścił się różnych grzechów, o których możemy czytać. Ale to nie przekreśla tego, że był sługą Bożym, że był człowiekiem, który sprawował swoją władzę w sposób dobry, modelowy, można powiedzieć. I kiedy Bóg mówi o swoim słudze Dawidzie, to jest to wyrazem jego Bożej aprobaty dla sposobu sprawowania władzy przez Dawida, ale też z aprobaty tego, jakim jest człowiekiem. Więc to określenie mój sługa ma tu jak najbardziej pozytywne znaczenie, zabarwienie, ale to nie znaczy, że Dawid zawsze i wszędzie czynił Bożą wolę. Dawid też grzeszył. A co możemy powiedzieć o Nebukadnezarze czy Cyrusie? No, na pewno, że ci władcy nie byli Żydami, to byli poganie, więc oni w Boga nie wierzyli, Boga nie znali, Boga nie czcili, ale też nie chodzili Bożymi drogami. Właśnie jak wspomniałem wcześniej, Nebukadnezar był przekonany co do swojej wielkości, że wszystko, co osiągnął, osiągnął to dzięki sobie. Bóg musiał go upokorzyć, żeby zrozumiał, że tą władzę, którą ma, to otrzymał od Boga, a nie dzięki sobie samemu. Więc ci ludzie, tak Nebukadnezar czy Cyrus, no nie znali Boga, w związku z tym nie mogli czynić, czy w sposób świadomy nie mogli postępować w sposób, który by się podobał Panu. Więc można by zapytać, no dlaczego Bóg określa ich swoimi sługami? No bo już powiedziałem, no, otrzymali władzę jako od Boga i w związku z tym to automatycznie czyni ich sługami. Ale to nie znaczy, że Bóg aprobuje to, jak oni sprawują rządy. Nie aprobuje tego, co robią. Kiedy Bóg mówi mój sługa Nebukadnezar czy mój sługa Cyrus, to nie znaczy wcale, że oni są dobrymi sługami, którzy w sposób prawidłowy sprawują swoją władzę. Nie, Bóg tylko mówi, że oni otrzymali ode mnie władzę, ale to jeszcze nie czyni ich dobrymi sługami, takimi jak był Dawid. Ponieważ dlaczego? No bo w innym miejscu Starego Testamentu czytamy na przykład o Babilonie tak. Wezwijcie przeciw Babilonowi łuczników, wszystkich napinających łuk. Niech nikt z niego nie ujdzie. Otoczcie go zewsząd, niech nie umknie ani jeden zbieg. Odpłaćcie mu według jego czynów. Uczyńcie dokładnie to, co on sam czynił, gdyż śmiał wystąpić przeciw Panu, przeciw świętemu Izraela. Dlatego jego młodzieńcy padną na placach miasta, a jego wojowników w tym dniu okryje milczenie, oświadcza Pan. Oto ja jestem przeciw Tobie, zuchwalcze, oświadcza Pan, Pan zastępów, gdyż nadszedł Twój dzień, czas Twego ukarania. Potknie się zuchwalec i padnie, nie będzie miał kto go podnieść, a w jego miastach rozniecę ogień, pochłonie on to, co go otacza. A jeżeli przejdziemy do Apokalipsy, do objawienia świętego Jana, to jak tam jest pokazany Babilon? Jest dzień wielkiej radości, pada ogłoszenie, padł wielki Babilon. Czyli Babilon w świętym objawieniu jest pokazany jako coś niegodziwego, jako, można powiedzieć, suma wszelkiej niegodziwości, podłości, grzechu. To jest symbolicznie określony jako wielki Babilon. Więc w związku z tym nie możemy powiedzieć, że Król Babilonu był dobrym sługą, czynił Bożą wolę. Bóg mówi o nim, że jest Bożym sługą, ale to nie znaczy, że król Babilonu chodził Bożymi drogami, że pełnił wolę Boga tak, jak to robił Dawid. Bóg się nim posłużył, żeby osądzić Judę. Ale to nie znaczy, że Nebukadnezar czy inni królowie babilońscy czynili Bożą wolę. Więc na tej podstawie możemy stwierdzić, że ci, którzy sprawują władzę, są Bożymi sługami. Ale to nie znaczy, że wszystko, co robią, jest zgodne z Bożą wolą. To nie znaczy, że są zawsze i wszędzie dobrymi sługami, którzy we właściwy sposób sprawują swoją służbę, swoją władzę. Ale ponieważ otrzymali od Boga władzę, to czyni ich sługami Boga i Bóg ich za to rozlicza. Bóg ich sądzi. Czasami ten sąd przychodzi szybko, czasami ten sąd pojawia się później. Ale Bóg sądzi, rozlicza tych, którzy mają władzę, którym Bóg przekazał władzę. Więc to nie znaczy, że jeżeli ktoś jest Bożym sługą, nazwany Bożym sługą, to z automatu czyni Bożą wolę, żeby tych dwóch rzeczy nie łączyć. Byli tacy słudzy, którzy czynili Bożą wolę, jak Dawid, ale też byli tacy słudzy, których Bóg później ukarał za to, że wystąpili przeciwko Bogu. I trzecia rzecz. Jaki jest cel władzy? Więc pytanie, po co Bóg daje władzę ludziom? Jaki jest jej cel? I wróćmy do tego, co napisał apostoł Paweł w 4 wersecie. Paweł napisał, władza bowiem jest na służbie u Boga dla twojego dobra. Więc apostoł Paweł mówi nam, że władza ma cel. To znaczy, że władza została dana ludziom w konkretnym celu. Jeżeli Bóg dał komuś władzę, to z konkretnym celem. Więc sługa Boży, który ma władzę, powinien ten cel realizować. Jaki jest cel władzy? Apostoł Paweł mówi nam, że tym celem jest twoje dobro. Celem władzy jest twoje dobro, tyle że nie chodzi o twoje subiektywne dobro. Czyli to nie chodzi o to, że teraz wymyślę sobie, co jest dla mnie dobre i będę oczekiwał, że władza będzie realizować to, co ja subiektywnie uznam za dobre. Nie, chodzi tutaj o pewne obiektywne dobro, o takie dobro, które jest dobre dla ciebie, o takie dobro, które jest dobre dla mnie, o takie dobro, które jest też dobre dla innych. Więc i tutaj jeszcze dodam, że trzeba dodać, że to nie znaczy, że automatycznie władza jest dobra, ponieważ celem jest, żeby czyniła dobro, to nie znaczy, że automatycznie ta władza jest dobra i że to czyni. Niemniej jednak ta władza jest dana ludziom przez Boga do tego, żeby czynili dobro, żeby dla twojego dobra. Ale o jakie dobro chodzi? Tak? Co jest tym dobrem naszym? Myślę, że bardzo dobrze pokazuje nam to pewna historia z życia króla Salomona, syna Dawida. Miał sen, rozmawiał z Bogiem i przeczytajmy fragment. I właśnie w Gibeonie, nocą, we śnie ukazał mu się Pan. Proś, zachęcił, co miałbym ci dać? Salomon na to, ty okazałeś Dawidowi, swojemu słudze, a mojemu ojcu wielką łaskę, kiedy był ci wierny, postępował sprawiedliwie i w szczerości serca. Okazałeś mu tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz więc, Panie, mój Boże, ty wprawdzie ustanowiłeś swojego sługę królem w miejsce Dawida, mojego ojca, lecz ja jestem tylko niedoświadczonym chłopcem, który nie umie jeszcze prowadzić trudnych spraw. A tymczasem twój sługa znalazł się pośród ludu, który sobie wybrałeś, tak licznego, że trudno go dokładnie policzyć. Daj więc twojemu słudze chłonne serce, by umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem a złem, bo bez tego, kto sobie poradzi z tak trudnym ludem jak ten? I Pan uznał tę prośbę Salomona za trafną. Dlatego, że prosiłeś właśnie o coś takiego, powiedział, a nie o długie życie, ani o bogactwo, ani o śmierć swoich wrogów, lecz o umiejętność rozumienia i słuchania, aby właściwie rozstrzygać. To spełnię twoją prośbę. Oto daję ci mądre serce i rozumne serce, takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą, ani taki jak ty nie powstanie po tobie. Ponadto daję ci to, o co nie prosiłeś. To jest bogactwo i sławę. Po wszystkie twoje dni pomiędzy królami nie będzie nikogo takiego jak ty. Więc Salomon nie prosił o dobro dla siebie, o bogactwo, o sławę, ale prosił Boga o dobro, można powiedzieć, dla swojego ludu. On zobaczył swoją, można powiedzieć, słabość i poprosił o rozumne i mądre serce, żeby mógł sądzić ten lud, czyli żeby mógł rządzić sprawiedliwie pośród tego ludu. I tym samym i to się Bogu bardzo spodobało. Powiedział, to jest trafne, to o co prosiłeś. Tym samym to pokazuje nam, co jest celem władzy. Jakie dobro ma Paweł na myśli. Tym celem władzy jest dobro poddanych, dobro obywateli. A na czym to dobro polega? Apostoł Paweł napisał w 4 i 6 wersecie, jeśli jednak czynisz źle, uważaj, bo nie na darmo nosi miecz. Jest przecież Bożym narzędziem, karzącym w gniewie tego, kto popełnia zło. I 6 werset, dlatego też płacicie podatki, bo są urzędnikami Boga, po to właśnie, by tego pilnować. Więc do tej modlitwy Salomona możemy dodać te wersety. Więc tym dobrem, o którym mówi Paweł, jest pewien porządek w państwie. A porządek jest wtedy, kiedy zło jest karane. Czyli kiedy władza jest sprawowana w sposób mądry i sprawiedliwy. A żeby to się mogło dziać, no to muszą być jakieś służby, które będą tego pilnować. A żeby były służby, które będą tego pilnować, to muszą być ludzie, którzy będą w tym celu zatrudnieni. A żeby byli zatrudnieni, to potrzebne są pieniądze. A żeby były pieniądze, to oczywiście spadają z nieba, prawda? Czyli rosną na drzewach. Nie, to trzeba zbierać podatki. To znaczy, że rolą władzy jest zapewnienie pewnego porządku prawnego, ekonomicznego, socjalnego, który zapewnia swoim obywatelom pewne dobro. Dlatego władza jest na służbie u Boga dla twojego dobra, dla mojego dobra. Taki jest zamysł Boga odnośnie władzy. I trzeba powiedzieć, przynajmniej w mojej ocenie, że jest to bardzo dobry zamysł, który pokazuje, że Bóg jest dobry. Żeby to docenić, prawda, żeby docenić to dobro, to trzeba zdać sobie sprawę z sytuacji, gdy na przykład w państwie panuje bezprawie. Bo dla nas to być może jest oczywiste, że są pewne rzeczy i nie postrzegamy tego jako dobro, ponieważ wyrośliśmy w tym i to jest dla nas jak chleb powszedni. Ale dopóki to mamy, to nie widzimy, jak wspaniałe to są rzeczy. Dopiero kiedy stracimy to, to zaczynamy doceniać to dobro, które mamy wokół nas. Więc możemy poczytać o różnych państwach, możemy poczytać o różnych problemach, jakie są w tych państwach, żeby móc docenić to, co jest u nas. Więc kilka przykładów chciałbym podać. Na przykład w tym tygodniu czytałem taki artykuł na temat Indii. W Indiach jest fundacja, która nazywa się Ratujmy Rodzinę Indyjską. Już pewnie coś tam nam dzwoni w głowie, już prawdopodobnie się domyślamy, o co chodzi, ale od razu powiem, nie jest to, o czym myślisz. To będziesz zaskoczony. Tak? Jest to fundacja, która reprezentuje wyłącznie mężów i zajmuje się wyłącznie ich prawami. I dodam, że to nie jest chrześcijańska fundacja, tylko hinduska, hinduistyczna. I ostatnio ta fundacja rozpoczęła kampanię wzywającą do małżeńskiego protestu Czyli żeby mężowie protestowali. A dlaczego mają protestować? Ponieważ rząd wprowadził pewne zmiany w kodeksie karnym i tak zwany gwałt małżeński został uznany jako przestępstwo i ta fundacja Ratujmy Rodzinę Indyjską walczy o to, żeby cofnięto te zmiany i żeby mężowie mogli z powrotem gwałcić swoje żony w świetle prawa. Oczywiście to jest przesada, tak? ale generalnie na tym to polega. Więc dziękujmy Bogu za to, że żyjemy w takim kraju, gdzie kobiety mają pewne prawa i mogą domagać się pewnej sprawiedliwości. Natomiast w Indiach jest to coś nowego, można powiedzieć. Inny przykład z krajów muzułmańskich, gdzie dla nas, że kobieta robi prawo jazdy i prowadzi samochód, to rzecz normalna, oczywista. Natomiast, żeby to się mogło dokonać w pewnych krajach muzułmańskich, to musiała nastąpić pewna rewolucja wręcz w myśleniu ludzi. Bo nie w każdym kraju muzułmańskim kobieta może zrobić prawo jazdy, czy może i prowadzić samochód, czy może w ogóle się uczyć. Dla nas to są pewne oczywiste rzeczy, dla nich to są po prostu rzeczy nieosiągalne, dla tych kobiet. Są kraje, gdzie władza państwowa jest słaba albo w ogóle jej nie ma i to powoduje, że w kraju grasują różne bandy czy gangi. Możemy pomyśleć na przykład o Nigerii, o Boko Haram. Państwo jest tak słabe, że nie jest w stanie z tym walczyć, nie jest w stanie nic z tym zrobić, jest podzielony kraj. Jakiś czas temu Boko Haram uprowadziło dosyć liczną grupę młodych dziewcząt, kilkaset i tylko garstka z nich wróciła do domu. Państwo nic z tym nie jest w stanie zrobić. Państwo jest słabe, władza jest słaba i podobnych przykładów mógłbym mnożyć po prostu. Więc z tej perspektywy patrząc, władza, której celem jest dobro obywateli, jest czymś dobrym. I taki właśnie jest cel władzy z Bożej perspektywy. Władza jest dana od Boga po to, aby mogła służyć dobru ludzi. Dlatego ludzie władzy są sługami Boga, są urzędnikami Boga. Kilka słów zastosowania. To, że ludzie sprawujący rządy są Bożymi sługami, jest czymś pozytywnym. Słuchajcie, jest czymś zachęcającym. Jest to pozytywne, ponieważ pokazuje, że Bóg jako Stwórca i Władca sprawuje swoją władzę na ziemi cały czas. To pokazuje, że Bóg jest cały czas blisko naszych spraw. Bóg jest aktywnie zaangażowany w panowanie nad nami. On ustanawia swoje sługi i daje im władzę. I ci ludzie sprawujący rządy mogą uczynić tyle, na ile Bóg im pozwoli. Ma to szczególne znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę ludzką grzeszność i do jakich okropnych rzeczy ludzie są gotowi się posunąć, byle tylko swoją władzę zachować czy zdobyć więcej władzy. Więc Bóg w swojej łasce, w swojej opatrzności kontroluje ludzi władzy, ograniczając ich grzeszne zapędy, ale to nie znaczy, że Bóg nie daje nam możliwości, żeby zobaczyć, jak grzeszny jest człowiek i jak daleko może się posunąć. Kiedy myślimy pewnie o Boże, o władzy, o tym, że Bóg daje ludziom władzę i oni są Bożymi sługami, to się zastanawiamy, czy Hitler i Stalin mogą być Bożymi sługami, czy mogli być. Na pewno nie byli sługami jak Dawid, raczej byli sługami jak Nebukadnezar i Cyrus. Czyli byli sługami, którzy w sposób nieświadomy być może wykonali jakąś Bożą wolę, ale generalnie to byli podli ludzie, którzy dopuścili się strasznych rzeczy. Ale nie myślmy sobie, że Hitler i Stalin to są przykłady najgorszych ludzi. Historia jest pełna takich ludzi, którzy albo są równi Hitlerowi, Stalinowi, albo nawet są gorsi. Problem w tym, że nie mieli takich środków, jakie mieli Hitler i Stalin i nie mogli dokonać na taką skalę takich zniszczeń czy takich mordów. Ale gdyby mieli te same możliwości, to ich działania byłyby dużo gorsze. Więc nie chodzi o to, żeby wybielić jednych, ale żeby pokazać, że władza z powodu grzeszności człowieka deprawuje. A im większa władza, tym większa deprawacja człowieka. Zgodnie z powiedzeniem, władza deprawuje. Władza absolutna deprawuje absolutnie. Więc możemy być wdzięczni Bogu za to, że On, Bóg, sprawuje władzę w sposób absolutny w świecie. A ponieważ nie ma nic wspólnego z grzechem, ponieważ jest święty, ponieważ jest dobry, jest sprawiedliwy, to Jego władza jest władzą absolutnie dobrą, absolutnie sprawiedliwą, absolutnie świętą. Możemy tego nie dostrzegać, możemy tego nie widzieć, ale to nie zmienia faktu, że tak jest. Nasze widzenie jest tylko fragmentaryczne. Natomiast Bóg widzi całość. Bóg widzi dużo więcej. I dlatego Bóg z powodu tego, jaki jest, kim jest, jest dobry. Jest święty, sprawiedliwy i taka jest Jego władza. Ale też pozytywne, czy zachęcające jest to, że Bóg daje ludziom władzę i daje ją nam dla naszego dobra generalnie. Taki jest Boży zamysł. I to pokazuje Bożą dobroć względem grzesznego człowieka, względem nas. Mimo, że jesteśmy grzeszni, mimo, że obraziliśmy Boga i obrażamy Boga codziennie i robimy mnóstwo paskudnych rzeczy w stosunku do Boga i w stosunku do bliźnich, to Bóg w swojej łasce nie odwrócił się od nas, nie zostawił nas, nie machnął na nas ręką z rezygnacją, ale nie, On jest dalej obecny, On jest blisko nas, On rządzi. I wyznacza ludzi do tego, żeby sprawowali władzę. I dla naszego dobra. A jeżeli nie, ci ludzie nie spełniają, że tak powiem, oczekiwań Boga, nie realizują Jego celu, to Bóg ich sądzi, rozlicza. I to jest pozytywne. Bóg się od nas nie odwrócił, ale w swojej łasce daje nam ludzi, którzy sprawują władzę dla naszego dobra. Taki jest zamiar Boży. Być może sam jesteś człowiekiem, który ma jakąś władzę w swoim ręku. Jesteś przełożonym, albo masz jakieś stanowisko w jakimś urzędzie, albo może jesteś sędzią, policjantem, czy kimkolwiek, który ma jakąś władzę. Więc jak sprawujesz swoją władzę? Jakim sługą jesteś? Czy jesteś sługą, który służy dla dobra innych, czy też jesteś sługą, który za sprawą mobbingu próbuje zastraszyć swoich współpracowników i osiągnąć swoje własne cele? Jakim sługą jesteś? Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że nasze doświadczenia ludzkiej władzy, choćby ta była nawet najlepsza, to będą w nas budzić tęsknotę i pragnienie władzy, która nie jest poddana ludzkiej słabości, czyli grzechowi. Chociażbyśmy mieli najlepszych rządzących, to ciągle oni, to będą oni poddani grzechowi i gdzieś będą utykać. I ich władza nie będzie doskonała. Dlatego będzie w nas ta tęsknota za władzą, która jest doskonała, która jest pełna sprawiedliwości. Za władzą, która nie przymyka oko na grzech. Za władzą, która sprawiedliwie karze każde przestępstwo. I dzięki Bogu za to, że taką władzę ma Pan Jezus Chrystus, Boży Syn. On jest tym doskonałym władcą. On jest sprawiedliwy, święty, łaskawy i miłosierny. Pan, nasz Pan ma to wszystko, czego oczekujemy od takiego doskonałego rządzącego. Jezus ma władzę, ale w jakim celu otrzymał tą władzę? Bóg mówi o swoim Synu, o Chrystusie jako o słudze. Ale jaka jest służba Chrystusa jako władcy? Jako tego, który otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jezus mówi, nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi dla naszego dobra. On zrobił wszystko po to, żeby nas zbawić, żeby nas uratować. Jezus przyszedł, aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Prawda? Więc Jezus zrobił wszystko dla naszego dobra. On się uniżył. I Jezus pokazuje nam, jaki powinien być ten właściwy, prawdziwy, dobry władca. Jego sąd będzie sprawiedliwy. Nie może być inny, ponieważ On jest sprawiedliwy. Dlatego dobrze jest być obywatelem, Jego królestwa. Czy jesteś, czy należysz do Bożego Królestwa, do Królestwa Chrystusa? Jeśli jesteś Jego uczniem, jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to stałeś się obywatelem, zostałeś się Jego poddanym i otrzymałeś od Pana Jezusa całą paletę różnych błogosławieństw. Twoje grzechy zostały przebaczone. Stałeś się Bożym dzieckiem, a Bóg jest Twoim Ojcem. Czeka na Ciebie dziedzictwo w niebie. Czeka na Ciebie chwała, czy zamieszkanie w chwale Ojca. Są dane różne mniejsze i większe błogosławieństwa. Dzięki Jezusowi możesz cieszyć się różnymi przywilejami. Ale masz to wszystko dzięki łasce Chrystusa, który sam to wszystko dla Ciebie wypracował. Dzięki Chrystusowi masz to wszystko, dzięki temu, co On to zrobił dla Ciebie. On się uniżył i chociaż był królem, to przyszedł po to dla Twojego dobra. Więc czy poddałeś się Chrystusowi? A jeśli się nie poddałeś Chrystusowi, a chciałbyś też mieć dostęp do tych różnych błogosławieństw, to Chrystus dziś wzywa Ciebie, abyś do Niego przyszedł. Chrystus wzywa Cię, abyś odwrócił się od grzechu, od grzesznego stylu życia, w którym to Ty decydujesz o tym, o wszystkim, o całym swoim życiu, o tym, jak żyć i żebyś poddał się Jemu, ufając temu, kim On jest i co dla Ciebie dokonał. I jeśli przyjdziesz do Jezusa, ufając Jemu, wierząc Jemu, to On uczyni Cię swoim poddanym. On uczyni Cię Bożym dzieckiem. On otworzy przed Tobą swoje królestwo i przyjmie Cię do Niego. Dlatego zaufaj Jezusowi i pójdź za Nim. On Cię wzywa. Zrób to już dziś. Nie zwlekaj. Nie odkładaj tego na później, ponieważ to jest największa i najważniejsza decyzja, czy rzecz, jaka może się wydarzyć w Twoim życiu. Jest to decyzja dotycząca Twojej wieczności. Pójdź za Jezusem. Zaufaj Jemu. A On uczyni Cię swoim poddanym. I obdarzy Cię wszelkimi błogosławieństwami nieba, które obiecał, które Bóg Ojciec obiecał przez Niego. Zaufaj Chrystusowi dziś. Amen.